Old-fashioned Hollywood. Witajcie drodzy słuchacze Radia Mors. Tu Kasia Polita. Wybór bohaterki dzisiejszej audycji jest dla mnie wprost zbyt oczywisty. Będę dzisiaj mówić o Jean Crane. Już wcześniej w audycjach zachwycałam się jej urodą, wspominałam o kilku filmach, w których grała. Między innymi przy audycji z Williamem Holdenem wspomniałam o Apartment for Peggy, gdzie grała właśnie tytułową Peggy. Jeżeli chodzi o biografię Jean Crane, nie ma zbyt wielu informacji na jej temat w internecie. Nie ma o niej przynajmniej z tego, co mi wiadomo, a zrobiłam małe poszukiwania. Nie ma jakiejkolwiek książki, jakiegokolwiek dokumentu, a szczerze mówiąc byłabym bardzo zainteresowana właśnie jej życiem, ponieważ ma ono wiele tajemnic i niejasności, przynajmniej dla mnie. I dzisiaj postaram się w taki bardziej przystępny sposób właśnie pokazać wam, jak mogło i jak wyglądało jej życie. Urodziła się 25 maja 1925 roku w Barstow, to jest Kalifornia, i była córką nauczycieli. Jej rodzice byli bardzo rygorystycznymi katolikami i ona też była dosyć radykalną katoliczką, co zresztą później pokazała w swoim życiu. Była świetną łyżwiarką. To jest w ogóle fenomenalne. Ona wprost idealnie potrafiła jeździć na łyżwach i była z tego znana, zanim jeszcze została aktorką. Jak rozpoczęła się jej kariera? Tak już jak wam wcześniej mówiłam, były dwa typy rozpoczęcia karier. Albo rozpoczynali aktorzy na deskach Broadwayu, którzy po prostu chcieli być aktorami, uczyli się w szkołach, szlifowali swój warsztat, po prostu od początku do końca wiedzieli, że właśnie chcą występować jako aktorzy, lub też, tak jak w przypadku Jean Crane oraz wielu jej podobnych, po prostu były to ładne buzie, które zostały przez kogokolwiek zauważone i w związku z tym po prostu ktoś postanowił, że one zrobią karierę, dlatego że przyciągną męską część widowni, jak i żeńską. I tak właśnie było w przypadku Jean Crane. Ona w 1942 roku wygrała Miss Camera Girl of 1942 i dzięki temu właśnie dostała kontrakt w Foxie. Zanim przejdę do opisywania jej kariery, dzisiaj główną i jedyną grupą żeńską, która będzie w audycji, to są The Chordettes. To była żeńska grupa muzyczna, składała się z trzech pań, a lata ich działalności to 1946-61, wtedy kiedy te grupy żeńskie były najbardziej popularne. I zacznijmy od ich absolutnego szlagieru, czyli Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, 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 bum. Make him the cutest that I've ever seen. Bum, 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Bum, 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 bum. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Bum, 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 bum. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Magic beam, oh, Mr. Sandman, bring me a dream. Bum 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 bum. Mr. Sandman,
yes,
bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci. Lots of wavy hair like this.
Liberace. Mr. Sandman, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring us.
Debiutem filmowym Jim Crane był Home in Indiana z 1944 roku. Potem między innymi zagrała w filmie In the Meantime, Darling. Ona zyskała bardzo przychylne recenzje, aczkolwiek film okazał się kiepski. W październiku 1944 roku ukazał się film The Shocking Miss Pilgrim. Oczywiście jego gwiazdą była Betty Grable. Wspominałam wam o niej, to była dziewczyna pin-up, aktorka, która została właśnie w tej profesji ze względu na ambicje swojej matki. I oczywiście The Shocking Miss Pilgrim był musicalem. A propos musicali, w 1945 roku wystąpiła wraz z Daną Andrews, wspominałam wam o tym aktorze, on w 1944 roku występował w Loże z Jean Tierney. Wystąpiła Jean w filmie State Fair i co jest ciekawe, to jest musical, ale ona tam nie śpiewa swoim głosem, ale w kontrakcie ma zapewnione, że będzie ona dublowana. I to nie jest pierwsza sytuacja, kiedy śpiew Jean będzie dublowany w filmie, aczkolwiek właśnie od tego filmu się zaczęło, a jej głos dublowała Luann Hogan. Ja widziałam inny film, chociaż State Fair oczywiście też oglądałam, ale widziałam inny film z Jean Crane, kiedy właśnie była ona dublowana przez Luann Hogan i za chwilę się trochę dłużej nad nim zatrzymam. Był to film Margie i powiem wam szczerze, że widząc po raz pierwszy Jean Crane, która śpiewa, absolutnie nie miałam wrażenia, że nie jest to jej głos. To znaczy ta symbioza jej postaci oraz jej głosu mówionego z jej głosem śpiewanym, barwą jej głosu, jest naprawdę ogromna. I w końcu w 1945 roku mamy Leave Her to Heaven. Też przy okazji audycji z Jean Tierney wspominałam wam o tym filmie. I Jean Tierney gra tam dosyć, powiedziałabym, psychiczną. To jest absolutnie kobieta, która, jak to ona sama siebie określa, kocha za bardzo. Ta miłość do jej męża oraz chęć posiadania go zmusza ją do absolutnie strasznych rzeczy. Ona tam się posuwa do prawdziwych okropieństw, które są tragiczne nie tylko dla niej, ale też dla jej najbliższego otoczenia, między innymi jej siostry Ruth, która jest właśnie grana przez Jean Crane. Na szczęście film kończy się dobrze. Jeżeli chcecie go obejrzeć, to zarówno State Fair, jak i Leave Her to Heaven są na pewno dostępne na YouTubie. Zanim przejdę do mojej Margie, mówię moja, ponieważ uwielbiam ten film, zwłaszcza ostatnio, posłuchajmy teraz As Time Goes By.
This day and age we're living in gives cause for apprehension. With speed and new invention and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension, no matter what the progress, or what may yet be proved. The simple facts of life are such, they cannot be removed. Must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh, just a sigh, just a sigh. The fundamental things apply as time goes by, as time goes by. And when to lovers woo, they still say I love you. On that you can rely, you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Time goes by.
of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. The world will always
1946 rok to jest Margie. Nie jest to ważne w karierze Jean Crane film, aczkolwiek jest to absolutnie mój numer jeden ostatnich tygodni. Banalna historia dziewczynki, która jest, można powiedzieć, w wieku dojrzewania. Mamy rok 1928, a tytułowa Margie, czyli tutaj Jean Crane, która swoją drogą miała w tym filmie 21 lat, jako aktorka miała 21 lat, a grała 16-latkę. I co jest, uważam, prześmieszne, to, że ma te 16 lat, ma te włoski uczesane w takie dwa ni to kucyczki, ni to warkoczyki, jakieś takie naprawdę bardzo skromne ubrania i po prostu ma tak totalnie wymalowane oczy i tak totalnie podkreślone kości policzkowe, no że przepraszam, żadna 16-latka w roku 28, zwłaszcza przy tak restrykcyjnej babci, jaką ma Margie w filmie, nie była tak wymalowana. Tytułowa bohaterka przeżywa rozterki miłosne, ponieważ na gwałt sobie szuka chłopaka i ma tutaj przyjaciela, Roya, którego gra Alan Young. Ona jeszcze grała z nim w paru innych filmach, ale o tym za chwilę. Następnie mamy tutaj Johnny'ego Greena. Johnny Green to, można powiedzieć, jest taki współczesny amerykański kapitan drużyny futbolowej w tych filmach dla młodzieży. A także mamy pana Fontaine, który jest nauczycielem francuskiego. I jeżeli chcecie się przekonać, z kim ona kończy, no to naturalnie zapraszam was do obejrzenia tego filmu, bo kończy się ciekawie. Co jest jeszcze warte podkreślenia, to właśnie w tym filmie Jean Crane pokazuje, jak przepięknie potrafi jeździć na łyżwach. W 1948 roku mają premierę dwa filmy. You Were Meant For Me, jest nawet taka świetna piosenka i to jest właśnie z tego musicalu. Najprawdopodobniej właśnie to był pierwszy występ Marilyn Monroe na ekranie. Mówię najprawdopodobniej dlatego, że do końca w sumie nie wiadomo, który był jej pierwszym filmem. A także mamy Apartment for Peggy. O ile You Were Meant for Me nie widziałam, ale na pewno to nadrobię. Tak, Apartment for Peggy to jest film, gdzie Jean Crane wciela się w absolutnie szaloną, jednak o dobrym sercu dziewczynę. Na ekranie ma ona, w sumie jej bohaterka Peggy, ma 19 lat i jest w ciąży z Williamem Holdenem, który gra tutaj bardzo oddanego swojej pracy nauczyciela. Jeszcze wcześniej, bo w 1947 roku też zagrała ona w paru filmach, a chyba takim najlepszym lub też najbardziej godnym wspomnienia jest Miracle on 34th Street. I dlaczego wspominam o tym filmie? Otóż dlatego, że ten film był wielokrotnie remake'owany. Między innymi bodajże w pierwszej wersji kinowej zagrała właśnie tą malutką dziewczynkę, która czeka na świętego Mikołaja, Shirley Temple. Na pewno ją kojarzycie, ponieważ to jest chyba najsłodsza dziewczynka, która kiedykolwiek pojawiła się na ekranach starego Hollywood. A propos jeszcze Apartment for Peggy, to jest bardzo ciekawy film ze względu na to, że jak już wcześniej wspomniałam, Crane gra tutaj bardzo żywiołową, o dobrym i złotym sercu nawet można powiedzieć, dziewczynę, która z jednej strony trochę wprasza się nawet w dosyć taki bezczelny i stupetem sposób do profesora, aby ten wynajął jej oraz jej mężowi poddasze. Poddasze jest w tragicznym stanie i oni żyją, można powiedzieć, naprawdę w strasznych warunkach. Aczkolwiek w tym filmie, dlatego że jest to taka trochę komedyjka, jest to ukazane w naprawdę uroczy sposób, jak oni tam sobie organizują półki na książki z cegieł, jak oni tam mają, powiedzmy, łóżko, które jest w dzień zamienione na kanapę, potem odsuwają zasłonę i jest ono zamienione na łóżko i część sypialnianą. No po prostu mnie to absolutnie złapało za serce i uważam, że jest to jedna z bardziej uroczych scen. I z jednej strony na początku widzimy, jak profesor, u którego wynajmują to poddasze, jest bardzo zdystansowany i niezadowolony z tego, że ktoś taki wszedł do jego życia, aczkolwiek kiedy Peggy oraz jej mąż, a zwłaszcza Peggy, się rozkręcają, ponieważ między innymi Peggy organizuje kursy dla swoich koleżanek u tego profesora, tam gotuje mu, sprząta, pierze, oczywiście nie bierze za to jakichkolwiek pieniędzy, ten profesor zaczyna traktować ich jak rodzinę. I kiedy oni mają, to znaczy Peggy oraz jej mąż, problemy w małżeństwie, nie powiem wam dlaczego, nie chodzi o zdradę, to właśnie ten profesor równie mocno je przeżywa. Apartment for Peggy jest oczywiście dostępny na YouTubie, bo jakże. Posłuchajmy teraz piosenki Love Never Changes, czyli miłość nigdy się nie zmienia. Tak było w przypadku Peggy oraz jej męża.
Love never changes as time marches on. Love never changes, it's there with each dawn.
Once in a lifetime, it comes your way.
Deep in your heart, it is there to stay. Filled with devotion, your life. Emotion and memories so sweet.
Life is a song and your dreams
all come true. This love that I feel, dear, is love that is real, dear. My love never changes for you. Dreams all come true. This love that I feel, dear, is love that is real, dear. My love never changes for you.
Never changes for you.
I wreszcie rok 1949. Nie będę oczywiście przez cały czas chodziła tak rocznikami, aczkolwiek jest to rok naprawdę bardzo istotny dla kariery Jean Crane. Między innymi ukazuje się bardzo dobry film A Letter to Three Wives, który był reżyserowany przez Josepha L. Mankiewicza, a także Pinki, który reżyserował Elia Kazan. Sami dobrzy reżyserzy, w związku z tym na pewno będzie super produkcja. Muszę wam powiedzieć, że z Pinki jestem na świeżo i zacznę od tego filmu. Za Pinki Jean Crane zdobyła nominację do Oscara. O co chodzi z Pinki? Ja uważam, że Jean Crane dostała tę nominację tylko ze względu na bardzo trudną tematykę, ponieważ Pinki w bardzo brutalny sposób mówi o rasizmie. Bohaterka grana przez Jean Crane, czyli właśnie tytułowa Pinki, naprawdę ma na imię Patricia, ona po prostu ma czarnoskórą babcię i przez to, że była ona z nią wychowywana, nie ma ona rodziców, mieszka w dzielnicy dla czarnoskórych, a to jest rok 49. Także pamiętajmy, że wtedy czarnoskórzy nie mieli absolutnie żadnych praw i ten film strasznie, brutalnie, szczerze pokazuje to. Co trzeba jeszcze zaznaczyć? Ten film jest biało-czarny i Pinky ma mieć śniady kolor skóry. Aczkolwiek Jean Crane no, była absolutnie białą aktorką, tak? W związku z tym mi się wydaje, że właśnie dlatego ten film był nakręcony biało-czarny, aby nie było widać za bardzo tej różnicy kolorów skóry. Oczywiście dopóki Pinky nie przyznaje się do swojego pochodzenia oraz do miejsca, w którym mieszka, wszyscy traktują ją jako białą kobietę, która nie ma jakichkolwiek koneksji z czarnoskórymi. I tu pojawia się problem, dlatego że okazuje się, że czarnoskórzy są traktowani jak podludzie, są traktowani po prostu strasznie. I między innymi, kiedy właśnie Pinky wychodzi na długi spacer, ponieważ dopiero co wróciła ona do swojej babci, aczkolwiek ona jest po prostu stłamszona przez realia, które tam panują i chce ponownie wrócić na północ, dokąd wcześniej babcia ją wysłała, wychodzi ona wieczorem na spacer, spotyka ją dwóch mężczyzn, którzy jadą samochodem. Oni pytają, co ona robi właśnie w tej dzielnicy dla czarnoskórych. Ona im odpowiada, że tu mieszka. I oni nagle zaczynają świecić reflektorami na nią i widzimy po prostu, że prześwituje jej ciało przez jej sukienkę. I oni w pewnym momencie blokują jej drogę i ją z dwóch stron obłapiają. I gdyby nie zamysł reżysera, lub gdyby nie to, co jest napisane w scenariuszu, w realnym życiu, to, że Pinky uciekła, w ogóle nie miałoby miejsca. Ona by nie miała szans z dwoma rosłymi mężczyznami, przynajmniej może jest to brutalne, ale naprawdę to, że ona uciekła stamtąd i to jeszcze kamera pokazała to w tak nieudolny sposób, ja w sumie nawet nie wiem, jak ona się im wyrwała. I to jest po prostu przerażające, że z jednej strony byli to ludzie biali, ona powiedzmy też była biała, ale to, że miała czarną babcię, sprawiło, że oni mogli ją traktować jak śmiecia w tym momencie. Jest to naprawdę jedna z gorszych scen w tym filmie. Film daje bardzo dużo do myślenia i w brutalny, ale jak już wcześniej powiedziałam, bardzo trafny i szczery sposób pokazuje, jak byli traktowani czarnoskórzy ludzie. Mi to trochę otworzyło oczy, dlatego że byłam absolutnie nieświadoma tego, że sytuacja aż tak źle wyglądała. Mimo, że znam historię Ku Klux Klanu i wiem, że Billie Holiday, kiedy śpiewała Strange Fruits, wcale nie miała na myśli dziwnych owoców, które wiszą na drzewie, a właśnie czarnoskórych mężczyzn, którzy są powieszeni przez Ku Klux Klan. Mimo to ten film wywarł na mnie ogromne wrażenie i bardzo Wam go polecam. Posłuchajmy teraz może trochę bardziej nostalgicznej piosenki. Niech będzie Sentimental Journey. Była to piosenka, która wcześniej lub też później, nie, która później była wykonywana przez Doris Day. Gonna take a sentimental journey. Gonna say, gonna set my heart at ease. I'm gonna make a sentimental journey to renew old memories. I've got my bag. Got my bag. I got my reservation. Spend each time I could afford, just like a child, like a child in wild anticipation, long to hear that all aboard.
Seven,
that's the time we leave at
seven.
I'll be waiting.
I'm gonna take
a second.
Send me the journey home.
I'm on a
sentimental journey home. Send me.
Też w 1949 roku mamy A Letter to Three Wives, czyli list do trzech żon. To jest bardzo ciekawy scenariusz, bardzo ciekawa koncepcja, dlatego że w tym liście do trzech żon mamy trochę sytuację jak z Desperate Housewives, czyli z gotowych na wszystko. Mamy jedną kobietę, która przez cały czas jest narratorem filmu. Ona wysyła rzeczywiście list do trzech żon. Ostatnie zdanie mniej więcej tego listu to jest to, że ona wyjechała z jednym z ich mężów. I teraz pytanie, który to mąż? Dlatego, że każdy z nich na ten dzień ma jakieś konkretne plany. One wyjeżdżają, aby pilnować szkolnej wycieczki gdzieś tam właśnie za granicę swojego miasta. Następnie wieczorem są umówione we trzy na kolację. I film składa się po części z retrospektyw, to znaczy każda z tych trzech kobiet ma historię, która jest związana właśnie z główną narratorką. To są naprawdę ciekawe sceny i w sumie można powiedzieć, że to jest bardzo życiowy film, dlatego że on w dużej części pokazuje właśnie to, jak małżeństwa mogą wyglądać, że nie jest to tak jak w takich wesołych komedyjkach usłane wszystko różami i nic nie jest tak kolorowe i jednoznaczne jak się wydaje. Że w każdym, nawet dobrym małżeństwie zdarzają się momenty zwątpienia czy jakieś niesnaski i uważam, że ten film bardzo dobrze to właśnie pokazuje. Wczesne lata 50. Jean Crane zagrała u boku wielu różnych, bardzo ciekawych gwiazd. Między innymi był to Cary Grant w filmie People Will Talk z 1951 roku. I tutaj ponownie Jean Crane spotkała się z Josephem L. Mankiewiczem na planie tego filmu. Co jest ciekawe, oni ze sobą nie do końca przepadali. To znaczy Joseph Mankiewicz traktował ją po prostu jako rzemieślniczkę, jako kobietę piękną, ciężko pracującą, ale absolutnie nie aktorkę. Nie mi to oceniać, ja po prostu uważam Jean Crane za bardzo piękną kobietę, a jeżeli chcecie ocenić jej aktorstwo, no to odsyłam was do jej filmów, przede wszystkim właśnie do Pinky, ale też do Margie, bo uwielbiam tę historię. Posłuchajmy teraz piosenki Just Between You and Me. Pararam, pararam, pararam,
pararam. Sitting in the sand, pararam, we were holding hands, pararam, you whispered I love you. Just between you and me.
Ba-da-da-dum. Ba-da-da-da-dum.
Everyone had gone. Ba-da-da-da-da. We stayed on and on. Ba-da-da-da-da. Vowing to be lovers. Just between you and me.
Ba-da-da-dum. Ba-da-da-da-dum.
I won't tell my mother. I won't tell my brother. They don't think that we're a congratulations until graduation, then we'll turn life's page till we tell the world. Ba-da-da-da-da, we will both agree. Ba-da-da-da-da, it's our little secret just between you and me.
Ba-da-da-da, ba-da-da-da-da.
Until graduation, then we'll turn life's page till we tell the world. Ba-da-da-da-da, we will both agree. Ba-da-da-da-da, it's our little secret just between you and me. Just between you and me.
just between you and me. Just between you and me.
I znowu wspomnę o Marilyn Monroe. Nie wiem, czy pamiętacie film Gentlemen Prefer Blondes, czyli mężczyźni wolą blondynki, gdzie obok Marilyn Monroe w rolę brunetki wcieliła się Jane Russell. I tak jak w tym filmie, który był z 1953 roku, Marilyn zagrała absolutnie głupiutką, rozkojarzoną, aczkolwiek bardzo miłą, przyjacielską i taką poruszającą serce dziewczyną, tak Jane Russell była właśnie taka bardziej rozsądna, twardo stąpająca po ziemi. Ale w 1955 roku powstał film Gentlemen Marry Brunettes, czyli mężczyźni żenią się z brunetkami. A totalny absurd dla mnie. I Jane Russell wyprodukowała ten film sama, ona miała generalnie firmę producencką i postanowiła właśnie w tym filmie wcielić się w rolę, w którą w 1953 roku wcieliła się Marilyn Monroe. Aczkolwiek historia jest nieco inna, ale dalej mamy Paryż, dalej mamy kilka fajnych piosenek i generalnie mamy tutaj właśnie Jean Crane, która tym razem to właśnie ona jest tą twardo stąpającą po ziemi bardziej rozsądną z sióstr. Jane Russell oraz Jean Crane grają tutaj siostry, ale szczerze mówiąc łączy je wyłącznie kolor włosów. One w ogóle nie były do siebie podobne. Między innymi właśnie w tym filmie również gra Alan Young oraz Rudy Valley. I co jest ciekawe, Alan Young również grał w Margie i grał właśnie jej przyjaciela. Tutaj tym razem gra zakochanego w bohaterce Jean Crane, a z kolei Rudy Valley też występował po części w Margie, może nie tyle on sam, ale jego głos, ponieważ wykorzystano parę piosenek Rudy'ego Valley, między innymi Your Time is My Time, a tutaj rzeczywiście wciela się on w samego siebie bodajże, aczkolwiek nie jestem pewna, ale na pewno wykonuje parę piosenek i robi to absolutnie świetnie, mimo że jest to już pan w podeszłym wieku. Co jest jeszcze warte podkreślenia, to to, że w latach 50. Jean Crane zagrała właśnie też w paru westernach. Nie mam bladego pojęcia, dlaczego akurat taki wybór, może ponownie wytwórnia ją do tego zmuszała. W każdym razie, między innymi właśnie zagrała z Kirkiem Douglasem w filmie Man Without a Star, ale także zagrała razem z Glennem Fordem, Glenn Ford, niezapomniana rola męska w Gildzie, w filmie The Fastest Gun Alive. A w 1957 roku zagrała obok Franka Sinatry w filmie The Joker is Wild. Ale co jest ważne i w ogóle zauważyłam, że jest to jakaś taka reguła, to to, że bardzo dużo pięknych aktorek grało właśnie jakieś takie różne postaci, czy to biblijne, czy to powiedzmy królowe Starego Egiptu, czy w ogóle jakieś postaci mityczne. I tutaj u Jean Crane znowu ta reguła się spełnia, dlatego że ona w 1961 roku zagrała w filmie Nefertiti, Queen of the Nile, czyli Nefertiti, Królowa Nilu. W 1959 roku zagrała w filmie telewizyjnym Meet Me in St. Louis, a właśnie w filmie o tym samym tytule zagrała w 1944 roku Judy Garland. Naturalnie, jeżeli film z Judy Garland był to musical. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o jej życiu prywatnym, aczkolwiek zanim to zrobię, posłuchajmy piosenki Soft Sense.
Yes, the rock still stands.
storybook ending? When will my heart ever learn? Why do I sit here pretending that you will, that you will, that you will return? Time and again, since you told me goodbye, spot, 'cause it's all that I've got to remember you by. And I run my hands through the soft, soft sands where you once said you'd always care.
Jean Crane, pomimo że jej matka absolutnie nie wyrażała na to zgody, wyszła za mąż 31 grudnia 1945 roku za Paula Brinkmana. I Paul Brinkman był to aktor kontraktowy RKO Pictures. Jego pseudonim artystyczny był to Paul Brooks. Oni mieli aż 7 dzieci. Ja myślałam, że oni mieli bardzo udane małżeństwo, no bo pomyślałam sobie, jeżeli byli małżeństwem aż do jego śmierci, i to był rok 2003, dokładnie w październiku, no to pomyślałam, że musieli się bardzo kochać, skoro tyle dzieci mieli, tyle lat ze sobą żyli, ale okazuje się, że nic bardziej mylnego. Przez to, że Jean Crane była właśnie radykalną katoliczką, po prostu nie rozwiodła się ze swoim mężem, aczkolwiek pod koniec ich życia żyli już oni osobno. Małżeństwo generalnie zaczęło przeżywać swoje problemy, bo Jean Crane pod koniec lat 40., w ogóle na przełomie lat 40. i 50., była uznawana za pierwszą party girl, czyli za pierwszą imprezowiczkę Hollywood. Podobno była zapraszana na około 200 przyjęć rocznie przez te kilka ładnych lat. Nie mam bladego pojęcia, jak ona to robiła, ale generalnie uznawano ją właśnie za ogromną imprezowiczkę, mimo że miała w końcu później 7 dzieci. Aczkolwiek ostatnie dziecko urodziło się w 65 roku, a pierwsze bodajże w 47. W związku z tym, no, miała trochę czasu, żeby się uspokoić. Kiedy on zmarł w październiku 2003 roku, ona umarła parę miesięcy po nim, dokładniej 14 grudnia 2003 roku w swoim apartamencie w Santa Barbara. I to jest w ogóle ciekawe, jak to się dziwnie potoczyło, bo z jednej strony nie mieszkali oni razem, może coś do siebie czuli, może nie, a z drugiej strony ona bez niego długo nie pożyła, to może jednak rzeczywiście coś było na rzeczy. Na początku lat 50. zarabiała ona średnio 3,5 tysiąca dolarów na tydzień, a biorąc pod uwagę inflację, w 2014 roku byłoby to około 30 tysięcy dolarów tygodniowo. No, można powiedzieć, że to były dosyć spore pieniądze jak na tamte lata. W związku z tym postanowiła ona wynająć wraz ze swoim mężem oraz gromadką swoich pięknych, cudownych dzieci willę na Roxbury Drive w Beverly Hills. Dom widać w jednej ze scen w filmie z Bette Davis. The Star jest z 1952 roku. Jean Crane była aktywna politycznie. Fakt faktem, że nie ona sama miała jakieś aspiracje polityczne, aczkolwiek właśnie wspierała ona Kennedy'ego w jego kampanii. Zresztą nie tylko ona, wiele innych gwiazd, między innymi James Stewart, także go popierali. I była ona oczywiście republikanką. Posłuchajmy teraz świetnej piosenki, która była jedną z najbardziej popularnych piosenek Chardettes, czyli Lollipop.
Boom, boom, boom.
Lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop.
boom, 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 boom.
Crazy way it thrills me, tell you why. Just like a lightning from the sky. He loves to kiss me till I can't see straight. Gee, my lollipop is great. I call him lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop, lollipop, oh, lolly, 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 lollipop.
Boom, boom, boom.
Mam nadzieję, że przybliżyłam wam sylwetkę Jean Crane. Jest to aktorka przede wszystkim dla mnie przepiękna. Oczywiście pokażę wam jeszcze zdjęcia na fanpage'u, na Facebooku. Fanpage'u oczywiście Old Fashioned. Lajkujcie i obserwujcie fanpage Old Fashioned. Sprawdzajcie również fanpage Morsa, ponieważ na nim też bardzo dużo się dzieje. A na koniec chciałabym wam przedstawić Why do Fools Fall in Love. W sumie jest to takie pytanie zadane przez Chordec, trochę też przeze mnie. I dziękuję wam bardzo za dzisiejszą audycję. To była Kasia Polita i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Old-fashioned Hollywood.